Dzień dobry. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji. Witam radnych przybyłych na dzisiejsze komisje, pana burmistrza Mirosława Wieszołka wraz z panem zastępcą Andrzejem Brzeziną, z panią skarbnik Janiną Michnik, z panią sekretarz Barbarą Durkalec, plus jeszcze służby tutaj pana burmistrza, panią Bogusię. Tematami posiedzenia dzisiaj, tematy dzisiejszego posiedzenia są następujące. Punkt pierwszy. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 18 grudnia 2023 roku. Punkt drugi. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres od czerwca 2023 roku do listopada 2023 roku. Punkt trzeci. Sprawozdanie z prac komisji za 2023 rok. Punkt czwarty. Sprawy różne i organizacyjne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie ma jeszcze dodatkowy punkt piąty. Rozpatrzenie petycji. Teraz przekażę pani przewodniczącej Komisji Oświaty, bo pani ma trochę inny, zmieniony. Tu do spraw różnych.
Komisja Oświaty, mamy wspólne właściwie jeszcze ten punkt sprawy różne i organizacyjne oraz wypracowanie planu pracy komisji na 2024 rok. Dziękuję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje w dwuosobowym składzie. Kworum jest do zatwierdzania projektów. Dzień dobry. Projektów uchwał. Także głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji za zmianą porządku dzisiejszych obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dwóch za. Nikt się nie sprzeciwia, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Dobrze, przechodzimy do punktu pierwszego. To jest zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 18 grudnia 2023 roku. To jest w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. Jest to projekt uchwały druk nr 1, zawarty w druku nr 1. Proszę.
Dzień dobry. Uchwała dotyczy zmiany kryteriów, które zostały na nowo jakby określone, aby przyjąć dzieci do przedszkola. Ja jedynie tutaj bym jeszcze zastanawiała się, nie wiem, czy Państwo przeanalizowali tą uchwałę, te kryteria wszystkie, które były, nad punktacją. Jeżeli chodzi, które kryterium dla nas jest najważniejsze, jakby które miało decydować, kto będzie w pierwszej kolejności przyjmowany do przedszkoli.
Proszę panie burmistrzu.
Szanowni radni, do tej pory wcześniejsza podjęta uchwała posiadała inną punktację, która tak naprawdę jakby stworzyła grupy przedszkolne w roku 2023-2024. Natomiast w ramach tego procesu rekrutacyjnego było kilka wniosków rodziców, które spowodowały, że akurat w tym obszarze procesie rekrutacyjnego zleciłem kontrolę całego tego procesu i po zakończonych kontrolach w trzech przedszkolach, w Delakach, w Szczedrzyku oraz w Krasiejowie potwierdziliśmy, że w niektórych przypadkach wcześniejsze wartości punktacji tak naprawdę nie zmieniały niczego w szerokim znaczeniu rekrutacyjnym. I tak, najwięcej punktów, i to też uchwalę chyba wnioskiem z Zygmunta Olbryta, 15 dzieci otrzymywały za ten punkt, kiedy były najbliżej swojego przedszkola. Natomiast większość z tych wnioskodawców oczywiście gromadziła się wokół swoich najbliższych przedszkoli, a w przypadku obszarów wiejskich właściwie było to, był to martwy przepis. Właściwie nic to nie zmieniało, bo właściwie wszyscy otrzymywali w punktacji 15 kolejnymi elementami, które mogły decydować o tym, czy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, był fakt, czy rodzice pracują, i było to określane też 6 punktami. I podobnie, jeżeli chodzi o taką samą punktację, miała wartość, jeżeli dziecko jest 5-letnim dzieckiem, jeżeli dobrze pamiętam. I podobne 6 punktów także dziecko otrzymywało, kiedy była jedno z rodzeństwa, było także już w tym przedszkolu. Niestety w ramach tych punktów najczęstszym zdarzeniem, które powodowało konflikty, było to, że mieliśmy tak naprawdę jeszcze elementem ostatecznym decydującym kryterium dochodowe i właściwie w przypadku tych osób, które nie mogły się dostać, właściwie ostatecznym rozstrzygnięciem stanowiło to kryterium dochodowe, czyli tak naprawdę mieliśmy po 5-9 nawet osób, u których musielibyśmy zmierzyć to kryterium dochodowe. W tej uchwale chcemy uniknąć w ogóle takiego elementu jako kryterium dochodowe i w propozycji, którą mamy w projekcie, chcielibyśmy się przede wszystkim skupić na tym, że najwyżej wyceniamy punktacji to, że oboje rodzice pracują. To jest pierwszy podstawowy element, który powoduje, że skoro pracują, no to dziecko jak najbardziej się kwalifikuje do przedszkola. Kolejnym punktem będzie element związany, że dziecko uczęszcza do przedszkola, ale swojego oddziału, w którym będzie zrekrutowane do szkoły. To jest taka bardzo jakościowa, duża zmiana, bo nie chodzi o to tylko, żeby dziecko było jak najbliżej swojego przedszkola, ale żeby to przedszkole także było najbliżej zlokalizowanej strefy obwodu, w którym to dziecko pójdzie do szkoły. Czyli jakby przedszkole jest jakby najbliżej szkoły, do której się ma przemieścić. Później znajdują się już w tej punktacji ilości punktów za rodzeństwo. I tak jak tutaj radni mają, jeden punkt ostatecznie może decydować o tym, które z nich jest najstarsze, ale to też ze względu na to, że w sytuacji, gdyby doszło do takiego rozstrzygnięcia, że mamy remis, to właściwie do przedszkola jednym takim delikatnym wskazaniem mogłyby się akurat zrekrutować dzieci, te najstarsze, które po prostu także najbardziej i najbliżej są już tego okresu szkolnego. Wszystkie ewentualnie Państwa propozycje mogą być zgłaszane. Co do wielkości tej punktacji, to od Państwa też zależy, czy Państwo w jakiś inny sposób uznają, jak te punkty powinny być przyznawane.
Dziękuję Panie Burmistrzu za wyjaśnienia, bo tu w tej punktacji widzę, że jest 60-50 i ten jeden malutki punkcik może decydować o wszystkim, tak?
Gdyby się okazało, że jest remis. Mhm.
Przeprowadziłam kilka takich symulacji w przypadku, kiedy na przykład rodzic tylko jest, oboje rodziców pracuje i dziecko jest, może dostać tylko dodatkowy punkt za to, że jest najstarsze, otrzyma w tym momencie jakby 61 punktów, ale w przypadku, kiedy na przykład rodzic nie pracuje, ale dostanie na przykład za to, że jest w obwodzie tej szkoły, do której będzie, jest też to przedszkole się mieści i ma rodzeństwo w przedszkolu, to dziecko otrzymuje już 90 punktów. Więc tutaj nam się troszeczkę by przy tej punktacji kłóciła ta zasada, że pracujący oboje otrzymują w pierwszej kolejności miejsce. Więc tutaj zastanawiam się, jeżeli na tym nam najbardziej zależy, żeby ta punktacja po prostu dla rodziców obojga pracujących była na tyle duża, żeby nikt inny ich nie mógł wyprzedzić z rodziców niepracujących przy założeniach tej punktacji.
Takie zapytanie, jaką Pani by zrobiła propozycję do tego, bo ja nie mam dzieci w przedszkolu, także ani wnuków, także nie wiem, jak to wyliczyć i co i jak, nie?
Przy założeniu, że jeżeli byśmy dali za samo kryterium oboje rodziców pracujących 150 punktów, wtedy z tych pozostałych punktów nie uzbierają rodzice z tych kryteriów takiej ilości punktów, żeby móc ich przebić. Więc w tym momencie tutaj można by było zmienić na to powiedzmy 150, a resztę zostawić w takiej formie, jak już jest.
Dziękuję. Czy inni radni chcieliby się wypowiedzieć w tej sprawie? Proszę, radny Markulak.
Tak, może tylko dopowiedzieć, że czy jakieś tam mają zwiększone te punkty rodziny, na przykład wielodzietne, bo to też jest...
Rodziny wielodzietne wchodzą z kryteriów ustawowych. Te dzieci jakby w pierwszej kolejności są przyjmowane, czyli rodzice, dzieci, które mają niepełnosprawności, czy rodzice bądź dzieci, czy wielodzietność, matki samotnie wychowujące dzieci, one po prostu w pierwszej kolejności wchodzą. One są jakby poza. Te kryteria są na pozostałe miejsca, które zostaną poza kryteriami ustawowymi.
Dziękuję. Proszę, radna Musiał.
Jeszcze chciałabym przybliżyć taki dylemat, jeśli do przedszkola z danego obwodu będzie tych dzieci za dużo, a kadry nie będzie tyle, przewidzianych oddziałów nie będzie tyle, co wtedy, a spełniają wszystkie kryteria.
W tym momencie system, w którym bierzemy udział w rekrutacji, się odbywa. Rodzice wskazują trzy przedszkola, które jakby biorą pod uwagę. Mm-hmm. Więc jest szansa, że jeżeli się dostaną z pierwszego wyboru, dostaną się z drugiego bądź z trzeciego. Mm-hmm. Natomiast jeżeli się nigdzie nie dostaną, wtedy po prostu gmina wskazuje im miejsce wolne w innych przedszkolach, które są miejsca.
Nie ma takiej możliwości, żeby, że tak powiem, powiększyć ilość grup w danym przedszkolu, na którym jest takie... brzydko mówiąc, wsparcie na dane przedszkole.
Lokal nie pozwala na większą ilość terytorialnie. 25 dzieci w grupie nie może być. Ewentualnie, jeżeli jest mniejsza kubatura sal, to wtedy ta liczba też się zmniejsza, bo mamy przedszkola, gdzie jest 24 dzieci, także to też zależy od tego.
Dziękuję. Bo tak ogólnie klarowny jest, o wiele bardziej klarowny jest teraz ten system przydzielania, a za zwiększeniem punktacji dla dwojgu rodziców jestem jak najbardziej na tak.
No ja mam pytanie jeszcze. Jaka jest proporcja dzieci, które pójdą do przedszkola, a ilość miejsc w przedszkolach w gminie Ozimek? Czy jest dla wszystkich tych dzieci, które chciałyby iść do przedszkola, są wszystkie miejsca zabezpieczone, czy mogą być takie dzieci, dla których w naszej gminie nie będzie miejsca?
Natomiast nie mamy jeszcze informacji, ile dzieci będzie przystąpić do rekrutacji, bo to nawet nie wiemy, ile miejsc będziemy mieć w przedszkolach, dlatego że nie wiemy, ile dzieci pójdzie do szkoły, no bo to czasami są dzieci odroczone, to wszystko tego jeszcze zależy, co będzie.
Szanowni radni, na przełomie ostatnich lat nie było właściwie żadnych problemów z przyjęciem dzieci do przedszkoli. Oczywiście tutaj też warto założyć jedną informację, że ten obowiązek przedszkolny dziecko spełnia dopiero po przekroczeniu 3 lat. A od kilku lat zauważamy, że bardzo częstymi osobami, które rekrutują się do przedszkoli, są jeszcze dzieci poniżej 3 lat i to oni się w chwili obecnej mają duży problem dostać, czy w ogóle są pozbawieni tej możliwości. Natomiast jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że w danych przedszkolach liczba dzieci, które się rekrutują, przekracza ilość wolnych miejsc, to wspólnie z dyrektorami podejmujemy się starań i takie podejmujemy działania, aby dzieci 6-letnie przenieść do oddziałów przedszkolnych i wtedy, czy to dotyka szkoły w Szczyrzyku, czy to dotyka SP3, do tych właśnie oddziałów przedszkolnych kierujemy bezpośrednio zaproszenia dla rodziców dzieci 6-letnich. Oni zwalniają miejsca dla dzieci 3-letnich i następuje takie pogłębienie tego procesu, że duża część osób, które się w rekrutacji nie dostaje, przez takie działania pozwala to przyjąć właściwie wszystkie dzieci, które zgłaszają się w danym roku do rekrutacji i jakie opieki przedszkolnej potrzebują. Wydaje się, że gdyby policzyć maksymalną liczbę 25 dzieci w każdym z oddziałów przedszkolnych i przedszkolnych, no mamy kilkanaście jeszcze miejsc zawsze swobody, że możemy przyjąć przez ostatnie lata więcej dzieci niż obecnie dzisiaj w systemie funkcjonuje.
Tak, proszę panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, z przykrością państwu zarecytuję jedną statystykę. W ostatnich 3 latach najwięcej w Polsce dzieci jest, rodzin jest jednodzietnych. W ostatnich 3 latach, kiedy się mówiło, karta rodziny była model, 2 rodziców i 2 dzieci. Niedługo statystyki pokażą nam, że najwięcej rodzin jest z jednym dzieckiem jedynakiem.
panie burmistrzu.
Jeżeli mogę jeszcze tutaj dopowiedzieć informację, którą radni częściowo znają z roku 21 w ramach analizy urodzeń. W ostatnich 4 latach rodziło się w gminie Oziemek około 150 dzieci. To jest średnia z 4 lat. Natomiast w roku 22 urodziło się 127. Czyli mamy o jakby jeden oddział mniej w perspektywie tego, co za 3 lata w gronie dzieci pojawi się w procesie rekrutacji do przedszkoli, a nie znamy jeszcze wyników z roku 23. Jeżeli ta liczba będzie gdzieś zamknięta, będzie znana gdzieś w okolicy stycznia, to myślę, że to także pokaże taką tendencję, czy lata wojny, lata trudności kryzysu gospodarczego, inflacji nie wpływają bezpośrednio na te decyzje konsumenckie i rodziców dotyczące urodzeń, więc tu będziemy też mieli taką wiedzę, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. Mam nadzieję, że pojawi się jakieś odbicie. Poza tym mam nadzieję, że gmina Oziemiak to także będzie dobre miejsce, że ktoś do nas dojedzie, więc nie tylko poza rejestrowaniem urodzeń będziemy także mieli te dzieci ze względu na to, że młodzi rodzice do nas się wprowadzą. Na to też liczymy.
Ja mam jeszcze takie, panie burmistrzu, pytanie. Czy dzieci z rodzin ukraińskich, są rodziny, które wyjeżdżają i zabierają te dzieci, czy te dzieci jeszcze dojeżdżają? Czy coś jakieś są w tym kwestii, coś jest, jakieś informacje?
Znaczy, na chwilę obecną rejestrujemy już bardzo niewielką ilość nowych pojawiających się rodzin ukraińskich uciekających przed wojną. No mija niejako już prawie 2 lata od czasu, kiedy konflikt zaistniał i większość rodzin ukraińskich, które się ratują przed wojną, są albo przebywają w części zachodniej Ukrainy. Na naszym terenie te osoby, które w przeciągu ostatniego roku do nas już dotarły, korzystają z wszystkich tych dobrodziejstw, które mamy, opieki żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej, i te osoby jesteśmy w stanie zarejestrować. Wygląda na to, że na dłużej chcą się związać z naszą gminą i to będzie dzisiaj około 60 rodzin. To nie jest to znaczna liczba w stosunku do tej pierwszej fali, którą rejestrowaliśmy, około 600 wydanych PESEL-i. To była liczba pozwalająca na jeszcze dalszą migrację z województwa polskiego głębiej w stronę zachodniej Europy, a czasami nawet za Atlantyk, Kanada i inne kraje.
Dziękuję. Zgłaszał się radny biskup.
Takie bardziej może takie pytanie natury technicznej. Czy rodzice, którzy pracują w naszej gminie, a nie są z naszej gminy, mogą się ubiegać o miejsce w tych placówkach tutaj? Dziękuję.
W normalnej sytuacji, jeżeli miejscem zamieszkania tego pracownika jest gmina ościenna, to gminy pomiędzy sobą dokonują to na poziomie porozumienia. Wtedy państwo jako radni podejmują taką stosowną uchwałę. Do przedszkola zgłasza się także tutaj nasz, mówimy teraz o żłobku. Do opieki żłobkowej pojawia się wniosek o przyjęcie tego dziecka do żłobka, natomiast w przypadku przedszkoli wybór przedszkola jest tak naprawdę dobrowolny. Gmina Oziemek płaci za nasze dzieci, które uczestniczą w przedszkolach w Opolu, a my znowu obciążamy te dzieci, które są właśnie w naszych przedszkolach, a jednocześnie są na przykład rodzice zamieszkali w gminie Kolonowskie, gminie Turawa. My obciążamy znowu gminę Kolonowskie, Turawa za to, że te dzieci u nas przebywają. Także przedszkole można już sobie wybrać i u nas na pewno w naszych przedszkolach jest szansa, że te dzieci będą mogły mieć swoją opiekę.
Chciałam dopowiedzieć, w rekrutacji samej, jak jest nabór trwa, dzieci spoza gminy nie mogą brać udziału. Jeżeli zostaną miejsca po rekrutacji uzupełniającej, wtedy można takiemu dziecku przydzielić. Tak, w pierwszej kolejności trzeba zabezpieczyć dzieciom naszej, tak, a później, tak jak pan burmistrz powiedział, jeżeli się są takie dzieci, to gminy ościenne zwracają.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania w dyskusji, jakieś propozycje? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1? 2 głosy za. Jednogłośnie dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 1? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 2. To jest w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ozimek. Ktoś? Proszę, pani sekretarz.
Szanowni Państwo, wszystko Państwo mają w uzasadnieniu. Nowelizacja z 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych wymusza co dwa lata konieczność podniesienia ekwiwalentu dla strażaków do udziału w akcjach i w szkoleniach. Nasza propozycja jest uzgodniona z Zarządem Miejskim Gminnym Straży Pożarnej. Mniej więcej mamy te same stawki jak w okolicznych gminach.
Dziękuję za wyjaśnienia. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 2? Dwa głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 2? Proszę o podniesienie ręki. Cztery głosy za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 3. To jest w sprawie przyjęcia planów zrównoważonej mobilności miejskiej aglomeracji opolskiej. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, jest to dokument, który był opracowany przez 18 miesięcy w aglomeracji opolskiej. Ten dokument pozwala na de facto na najbliższe kilkanaście lat projektować komunikację publiczną i w ogóle cały transport ludzi w obszarze aglomeracji. Ten dokument obejmuje trasy piesze, rowerowe, natężenia ruchu samochodów osobowych i cały transport publiczny. Tutaj bardzo prosimy radnych o zaakceptowanie tego dokumentu, gdyż jeżeli będziemy chcieli składać jako aglomeracja opolska czy gmina Ozimek jakiś projekt, nasz wniosek do środków unijnych, to niezbędnym jest przyjęcie tego dokumentu i wpisanie się w ten dokument.
Dziękuję bardzo, panie wiceburmistrzu, za wyjaśnienia. Czy są pytania? Radny biskup.
Czyli pytanie, może nie pytanie, ale takie spostrzeżenia. To jest bardzo, projekt jest bardzo, powiem, bogaty jest, naprawdę robi duże wrażenie. Rzeczywistość jest całkiem niestety inna. Z własnej obserwacji sami widzimy, że same projektowanie, czy projektowanie, budowanie tych ścieżek rowerowych idzie u nas tu bardzo trudno, z dużymi oporami. Idzie to, idzie, ale z oporami. Nie podoba mi się jedna rzecz, że nie tylko w naszej gminie zauważyłem, ale w innych gminach robi się coś takiego jak przekształcanie chodników w ścieżki rowerowe. Byłem na różnych krajach zachodnich, ostatnio byłem w Danii, to całkiem inaczej to jest porobione, że są całkiem osobne ścieżki. Nie ma konfliktu kolizyjnego między pieszym a rowerzystą. Jestem co prawda zdumiony nowo powstałą ścieżką wokół Turawy od strony Rzędowa tam. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, że zrobili razem pieszego i rowerzystę. Przez okresie letnim to naprawdę jest to niebezpieczne. Jeden na drugiego krzyczy, pieszy na rowerzystę, ten na tego i tak lawirują między sobą. Ja tu idę, ty tu. Nawet nie ma podzielonej linii. Środek lewo rowerzyści czy prawo, jest to zrobione. Dla twórców takich tych projektów to bym dał do zastanowienia się, którzy to projektują, żeby właśnie praktycznie podchodzili do tego wszystkiego, a nie no jak już coś się nowego robi, to zrobić to z głową, że tak powiem. Bo naprawdę to jest to taki konflikt w pewnym sensie. Dziękuję.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Z Państwa tu nie chcę polemizować radnym biskupem, który ma zdecydowanie rację w kwestii bezpieczeństwa, ale praktyka jest taka, że po wojnie wyznaczyliśmy szerokości pasów drogowych. I pasy drogowe, teraz się odnoszę głównie do dróg wojewódzkich i powiatowych, mają po 10 metrów. I my teraz w tych 10 metrach musimy zmieścić minimum 5,5-metrową jezdnię. Do tego musi być po pół metra pobocza, czyli mamy już w tym momencie mamy 6,5 metra. Oprócz tego jeszcze musimy z boku zmieścić kanalizację, kabel, wodociąg i tak dalej. W praktyce zostaje nam tylko możliwość w najlepszym scenariuszu 2,5-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Ale teraz jeszcze tutaj Bubisz bardzo może potwierdza mi, że jeszcze do tego nie ma, to co teraz wymieniłem, jeszcze nie ma gdzie odwodnić. I teraz alternatywą inną jest taka sytuacja, że my idziemy uchwałą zejdowską, powiększamy ten pas drogowy, ale wtedy więcej płacimy ludziom za wykup terenu, odtworzenie tych pięknych płotów, niż kosztuje ta ścieżka rowerowa. Proszę Państwa, błędy urbanistyczne na tą chwilę w Praze są nie do nadrobienia i my teraz musimy cieszyć się z tego, co mamy. Czyli byłoby dobrze, gdybyśmy, tak jak teraz to powiedział radny, ta ścieżka słynna w Turawie, w Zawadzie czy w Kotorzu, cieszmy się z tego, co mamy, że mamy 2,5-metrową ścieżkę pieszo-rowerową i niestety musimy tutaj liczyć na jakąś kulturę jazdy rowerzystów, kulturalne, bezpieczne omijanie pieszych i też liczyć na to, że piesi idą i się też odczuwają rowerzystów. Musimy tu wypracować niestety kulturę poruszania się wspólnie po tej ścieżce. Jestem tego pewny, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat nie będziemy przy drogach powiatowych, wojewódzkich, na przykład w Antoniowie, czy ścieżka słynna, którą teraz burmistrzem bardzo mocno lobujemy, wschodnia Pusków, Szczedrzyk do Turawy, nie będziemy burzyć żadnych płotów i płacić miliony za otworzenie tych płotów, bram i tak dalej.
Proszę panie burmistrzu.
Znaczy ja oczywiście tutaj będę bardzo optymistyczny w tym, co chciałbym zaproponować, ale myślę, że jakimś rozwiązaniem, ale to na pewno w perspektywie nie tych kilku, ale nawet tych kilkunastu lat, może będziemy liczyć na to, że skoro po jednej stronie powstałaby ścieżka rowerowa, to po drugiej stronie powstanie chodnik. I to jest jakieś rozwiązanie, które wymaga od nas dużych nakładów finansowych, bo wyobraźmy sobie, że na przykład, nie wiem, w Antoniowie z jednej strony mamy ścieżkę rowerową, z drugiej strony budujemy sobie chodnik, w międzyczasie co 200-300 metrów przejścia dla pieszych i to bezpieczeństwo, dokładnie tak, jak radny Marceli zwrócił uwagę, jest możliwe, ale to wymaga ogromnych nakładów finansowych i dzisiaj może to jest też kwestia takiej społecznej zgody, jeszcze przez ileś lat musimy sobie zgodzić się, że ten pieszy będzie obok tego rowerzysty. No i mam nadzieję, że może faktycznie demarkacyjna taka linia pozwalałaby, że część rowerzystów będzie prawostronna, a część pieszych lewostronna i musimy poczekać na ten czas dobrobytu, kiedy wybudujemy i chodnik, i ścieżkę rowerową.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartym w druku nr 3? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 3? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 4. To jest w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Oźmek. Proszę panie wiceburmistrzu.
Szanowni radni, bardzo prosiłbym o legalizację istniejącej rzeczywistości. To znaczy na tej drodze wewnętrznej gminnej położonej obok bloku nr 3 ludzie od wielu lat swobodnie dojeżdżają do działki o numerze 291-25. Tam po prostu jest brama, tam żyją w zgodzie i dojeżdżają. Teraz ludzie postanowili na tej działce 291-25 wybudować dom. No i my się z tego też powodu bardzo cieszymy, ale żeby mogli otrzymać pozwolenie na budowę, to muszą mieć legalną służebność przejazdu przez tą drogę. My teraz prosimy radnych, żeby wyrazili zgodę na tą służebność przejazdu do tego nowo planowanego domu, do istniejącej bramy.
Dziękuję. Proszę radny biskup.
Powiem, że tam nie ma żadnego konfliktu między tymi mieszkańcami. Tam wszystko jest dopracowane, dograne. tylko my tu rzutem na taśmę musimy tu uchwalić. I...
Brakuje w Księdze Wieczystej w rozdziale trzecim dwóch wyrazów.
Bo ty jesteś wielkim.
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. No, także.
Teraz przynajmniej to się parafianie skończyło, bo przedtem z dziedziny były jeszcze 8 teraz wszyscy jesteśmy po 1%.
Dobrze, przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 4? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 4? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, dziękuję, jednogłośnie.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 5. To jest w sprawie zobowiązania burmistrza Ozimka do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Proszę, panie wiceburmistrzu.
Panie przewodniczący, czy ja mogę omówić naraz uchwałę 6 i 5, bo wtedy to będzie bardziej czytelnie, wydaje mi się, dla radnych.
Jak najbardziej, proszę.
Proszę państwa, to ja teraz prosiłbym, żeby radni sięgnęli po uchwałę nr 6. Najpierw przed siebie, na sekundkę. 31 sierpnia 2023 roku weszła w życie ustawa, która mówi, że użytkownicy wieczyści mogą wykupić na własność swoje prawo użytkowania wieczystego. Mają tutaj w ustawie dość tryb taki rygorystyczny i dość drogi do wykupienia. To znaczy, tutaj to zależy, tutaj pani Justyna może mi ewentualnie mnie uzupełni i skoryguje, jak ktoś mówi źle. Działki są podzielone na dwa rodzaje działek. Te, które nie stanowią działalności gospodarczej, te, które stanowią działalność gospodarczą. I tam są dwa wzory, jak ludzie, użytkownicy wieczyści mogą wykupić na własność swoje prawo. Najbardziej popularna tutaj metoda, która jest zastosowana dla działek Skarbu Państwa, to jest dwudziestokrotność wartości obecnej tej płacenia dwudziestokrotność aktualnej stawki, które płacą opłaty, co płacą za użytkowanie wieczyste, pomnożona razy wartość całej nieruchomości wycenionej w ramach operatu szacunkowego. I teraz, tutaj po prostu bardzo chcemy, aby radni przyjęli uchwałę praktycznie, która jest we wszystkich 2400, uchwałę nr 6 na razie, we wszystkich 2400 gminach w Polsce mamy ten obowiązek do 4 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli musimy to wprowadzić do końca grudnia i to jest projekt uchwały numer 6. I w tym projekcie uchwały numer 6 i później konsekwencją tego jest projekt uchwały numer 5, do każdego obliczania wartości wykupu każdego użytkowania wieczystego mogą być 3 ścieżki. Jedna to jest ścieżka taka ustawowa, jak dla działek Skarbu Państwa. Druga ścieżka to jest, że to określi burmistrz z zarządzeniem burmistrza i burmistrz też to określi nie taniej niż przy działkach Skarbu Państwa. Albo ścieżka trzecia to jest, że rada przedstawi swoje propozycje dla mieszkańców naszej gminy, którzy chcą wykupić takie prawo. I my tutaj chcielibyśmy, żeby radni się zgodzili na kompetencje dla burmistrza, aby myśmy mogli wprowadzić jednolite z zarządzeniem burmistrza jednolitą procedurę dla osób, które zamierzają wykupić ten teren i ustawa nam tutaj nakazuje, aby to było nie taniej niż w działkach Skarbu Państwa. Ja to powiedziałem teraz bardzo ogólnie, trochę chaotycznie, przepraszam najmocniej. Koło mnie siedzi Justyna Matysek, która jest autorką tych uchwał. Jeżeli radni mają jakieś pytania, to ona chętnie to sprecyzuje.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
W paragrafie pierwszym jest napisane do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ozimek. A mam pytanie, a wspólnoty mieszkaniowe się pod to łapią? Pod ten przepis? Pod tą uchwałę?
Spółdzielnie mają niektóre prawo do gruntowania wieczystego.
A jak pod komunalkę, jak...
To znaczy może nie pod komunalkę, chodzi o to, że tak, spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym części naszych działek. Czyli do części działek w Ozimku, jak powiedziałam, wspólnota? Nie, OSM Przyszłość ma tytuł prawa własności, a do części działek ma tytuł użytkowania wieczystego. I będzie mogło też to wykupić. Tylko teraz tak, bo mówimy tutaj, ja jeszcze może dookreślę, jeśli mówimy o tym druku numer 6, o tych zasadach właśnie sprzedaży, one są takie właśnie ogólne. Użytkownik wieczysty, grunt nie może być oddany w użytkowanie wieczyste krócej niż 10 lat. To są zapisy ustawowe, my ich nie przepisujemy do uchwały, bo one wynikają z ustawy. Te nasze grunty właściwie są wszystkie no, dłużej oddane w użytkowanie wieczyste niż te 10 lat. I jak najbardziej spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła też w każdym czasie złożyć wniosek o wykupienie tego na własność. Ale to jest, to jest zarządzanie.
Tak. Usługa administrowania można przeznaczyć nie tylko w spółce komunalnej, ale każdej innej prywatnej spółce, która mogłaby złożyć stosowną ofertę. Od lat przyjęło się, że spółka komunalna ma stosowną ofertę, że która wspólnota przekazuje administrowanie. Ale tutaj mówimy o prawie użytkowania, to jest coś, co spółdzielnia może wykupić, żeby być już samodzielnym właścicielem działek, które wcześniej były skracowane. I ustawa w ogóle to reguluje. Rada Miejska ma kompetencje, żeby podnieść te parametry i zapisać je w uchwale. Ma Rada Miejska możliwość, że zrobimy to tak, jak jest w ustawie literalnie pisane, albo Rada Miejska przekaże to burmistrzowi, który także w formie zarządzenia będzie to realizował. To jest oczywiście, że...
Proszę.
Ja jeszcze może dopowiem, w tych zasadach mówimy o sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Tak też jest w tych zasadach ogólnych w ustawie wprowadzone teraz, tą nowelizacją całą, więc mówimy o gruntach zabudowanych. Czyli takie mogą podlegać po prostu sprzedaży.
I raczej bliźniacze wszystkie robią. Skopiowaliśmy troszeczkę większość tych, co już podjęło prawo na to, żeby
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 5? Dwa głosy za, jednogłośnie dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję.
Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 6. To jest w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. Tutaj już pan wiceburmistrz wyjaśnił to wszystko przy tym. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 6? Dwa głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 6? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za, dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 7. To jest w sprawie pokrycia części. Części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę pani skarbnik.
Szanowni radni, z uwagi na fakt, że środki, które są pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, związku z tym Rada ma obowiązek podjęcia uchwały o pokryciu tych kosztów z środków niepochodzących z zebranych dochodów z tytułu odpadów, tylko z innych dochodów gminy. Jest to kwota na rok 2024 325 676 zł. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Czy są jakieś pytania? Proszę, proszę pani przewodnicząca.
Łącznie. Łącznie.
Ja bym się chciała tego zapytać, czy ta kwota, którą przeznaczamy na 2024 rok, różni się niedoborami 2023 roku, w 2023, czy to już można...
To znaczy się, w 2023 roku była kwota o wiele wyższa.
Wyższa,
na pokrycie.
Prawda?
Tak, tak. Z roku na rok jest niższa. W pierwszym roku, kiedy żeśmy weszli w gospodarkę odpadami, było 1,5 miliona. Żeśmy pokrywali. Dlatego... Czyli ta kwota była w ubiegłym roku, były podwyżki stawek, nie w ubiegłym roku.
Więc...
I to jeszcze w zależności...
Tak, ale jeszcze od ściągalności...
Są zaległości, ale te zaległości nie są aż tak wielkie.
No właśnie, od ściągalności też zależy.
A to się okaże dopiero w ciągu roku.
Tak, ale właśnie zaskoczyła mnie ta suma, bo wiem, że było dużo
więcej. Tak, było o wiele więcej. Tak.
A teraz jest dużo mniejsza. Tak.
Proszę panie wiceburmistrzu.
Dziękuję bardzo.
Proszę tylko jeszcze krótka informacja. Myśmy tam w wrześniu, w październiku zawarli aneks do umowy. Teraz jest minimalnie więcej płacimy za stawkę jednostkową odpadów dla firmy Remondis, a dwa najważniejsze czynniki, od których zależy stawka, za którą my płacimy, to jest konsumpcja mieszkańców. Konsumpcja mieszkańców to jest czynnik pierwszy, bo my płacimy za tony, a drugi czynnik, jaki jest bardzo ważny, i to nam to jest czynnik, który nas co roku atakuje niestety in minus, to są gabaryty. Co roku wywozimy ogromną ilość gabarytów, z jednej strony mamy kryzys konsumpcji, a tutaj nam się wydaje, że ludzie wymieniają meble co 3 lata, opony co 2 lata. Proszę Państwa, nie potrafimy sobie tego jakoś wyjaśnić logicznie, jak otrzymujemy faktury za maj i za październik.
Proszę radny biskup.
Panie burmistrzu, taka sytuacja, pan teraz powiedział, jest podobna w ościennych gminach, też mają ten sam problem z tymi gabaretami. Czy ma pan jakieś informacje na ten temat? Czy tylko u nas w Osinku jest tak, w naszej gminie jest?
Mogę? Proszę państwa, najpierw w sąsiednich gminach koszty obwarzanek Opola ma większy strumień odpadów niż my. To jest sprawa pierwsza. I druga sprawa jaka jest, my mamy lepsze stawki, bo u nas w przetargu startują dwie firmy, a często w tak zwanym obwanku Opola startuje jedna firma. Jak startuje jedna firma, to ona z pewnej swojej pozycji, z pozycji korzysta. W innych gminach trudniej jest utrzymać w rygorze gospodarkę odpadami, a to co tutaj się dowiaduje od wójta Turawy, Krzysztofice i tak dalej, to jeszcze większy strumień w przeliczeniu na mieszkańca. Bo to musimy powiedzieć, na mieszkańca jest gabarytów niż u nas.
Panie burmistrzu, bo mam pytanie, bo tak, spadamy z tonami, ale czy nie ma obawy, że nam finansowo będziemy więcej płacić, bo zdrożeją te śmieci, nowa stawka płacy minimalnej, koszty paliwa czy czegoś, czy tutaj się coś znowuż nie zmieni, nie?
No, niestety radny ma rację. Firma ma w umowie waloryzację o stawkę jednostkową, tylko my prowadzimy negocjacje, kiedy one trwają 2-3 tygodnie, oni muszą nam udowodnić same stricto koszty pracy, w jaki sposób zwracają się na koszty ogółem. To są dość trudne rozmowy, nie unikniemy waloryzacji na rok 2024. To się nie oszukujmy, pensja idzie do góry prawie 20%, załogi jeżdżą dwuosobowe lub trzyosobowe.
Takie pytanie, czy spadła może ilość plastiku wywożonego? No bo powiem tak, że dość takie jest, na rynku się pokazała ta soda jakaś tam, te takie urządzenia, w których tam można sobie wodę mineralną zrobić i widzę, że to coraz to bardziej jest takie rozpowszechnione. Nie wiem, czy ludzie to zaczną kupować.
Tak, to jest niepopularne,
No, że...
No.
No, dobra, dzięki. Markulak.
Jaka jest ściągalność?
No, proszę Państwa, to jeszcze możemy pochwalić tutaj kierownik, bo ja nas ostatnio informował, że jest około 95%. Jest to znacznie, znacznie większa niż w sąsiednich gminach. 95% ściągalności od osób fizycznych jest za gospodarkę odpadami. Bardzo dobrze działa system ten SMS-owy. Przez zawstydzenie. Bardzo dobre hasło burmistrza. Przez zawstydzenie idzie SMS i ludzie po SMS-ie reagują i też nie płacą uponienia. Panie skarbnik, ile jest uponienia teraz? 18? Ile jest koszt uponienia? 16. No.
Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, radny biskup.
No tutaj taka ciekawostka, panie przewodniczący, odnośnie tego oszczędzania. A właśnie w Opolu teraz ostatnio był Realu, bo Oszą teraz jest. To jest punkt przyjmowania opakowań PET. Fajnie rozbudowany, z infrastrukturą całą. Mi się wydaje, by to weszło w życie w ogóle w wielu punktach, to ta skuteczność byłaby większa. Jeszcze większa by była, bo to na Zachodzie to już właściwie funkcjonuje od iluś tam lat i w Czechach, a w Opolu widziałem pierwszy taki porządny taki automat na przyjmowanie tych opakowań. Dziękuję.
No ale panie burmistrzu, nie wiem, czy była propozycja w Ozimku takiego automatu? Proszę.
Państwa, większość gmin, co kupiło te automaty, między innymi Otmuchów i tak dalej, miały kłopoty z okresem całości. Koszt tego automatu był często 100 tysięcy, i koszt obsługi tego automatu, i pamiętacie Państwo jeszcze jedne rzeczy. Obecnie żaden recykler nie chce kupować tych opłat plastikowych. I co z tego, że my teraz to zbierzemy, że my teraz będziemy musieli to gdzieś zawieźć do Nowego Sącza, czy nie wiadomo gdzie to jeszcze. My byśmy to zawieźli na PSOK i PSOK jeszcze niekiedy musi dopłacić do tego, że ktoś ten plastik odbierze. Żeby Państwo wiedzieli, jak to teraz wygląda. Dopóki nie będzie ustawy poważnej o kaucji, tak, jeżeli nie będzie złotówka za butelkę, każdy system jest bezsensowny.
Zgłasza się pan wiceburmistrz, proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 7? 2 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 7? Proszę o podniesienie ręki. 3, 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 8. To jest w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok. Proszę Pani Skarbnik.
Szanowni radni, projekt budżetu na 2024 rok został w szczególności opracowany na podstawie danych i prognoz w szczególności na podstawie informacji ministra finansów, informacji wojewody, Krajowego Biura Wyborczego, wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu na 24. Tak więc w projekcie budżetu na 24 rok ustala się dochody budżetu w wysokości 103 747 022 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 94 453 537 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 293 485 zł. Te dane prezentuje załącznik nr 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 109 964 310 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 88 363 097,29 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 598 212,71 zł. Zgodnie z przedstawionym załącznikiem nr 2. Deficyt budżetowy w wysokości 6 217 288 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jest to kwota 6 217 288 zł. W tej kwocie z wolnych środków, to jest ta kwota wyemitowanych obligacji w tym roku z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz będą to środki niewykorzystanej dotacji na etap pierwszy Powstańców Śląsk Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozchody budżetu w wysokości 2 miliony przedstawione są zgodnie z załącznikiem nr 3 Na rozchody budżetu składa się wykup obligacji w domu maklerskim kwoty 1 000 000 zł oraz 1 000 000 zł z banku wykup obligacji z gospodarstwa krajowego. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami nr 4 i 5. Plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z porozumieniami na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, załącznik nr 6-7, plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8-9. Są to dotacje na dotacja starostwa powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych. Plan wydatków budżetowych dla zadań gminy przedstawia załącznik nr 10. Plan wydatków majątkowych przedstawia zgodnie z załącznikiem nr 11. Oprócz tego projekt budżetu obejmuje załącznik zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13, to jest zestawienie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołockiego na 2024 przedstawia załącznik nr 14. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wydatki budżetu związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 15. Realizacja tych zadań realizowana jest nie tylko przez Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej, ale jednostki organizacyjne gminy oraz instytucje kultury. Plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska to są wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Przedstawia załącznik nr 16. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawia załącznik nr 17. To związane ściśle z tą uchwałą pierwotną, którą żeśmy podejmowali. Rada podejmuje o dopłacie. Plan dochodów i wydatków dla środków określonych zgodnie z załącznik nr 19 i plan dochodów wydatków Rządowego Funduszu Programu Odbudowy Zabytków. To jest odrębny załącznik, ponieważ są to środki związane z COVID-19 i po prostu muszą być odrębnie przedstawione w formie załącznika. W budżecie tworzy się rezerwy. Rezerwę ogólną w wysokości 170 tysięcy zł, rezerwę celową w wysokości 220 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy te wyliczane są zgodnie z ustawą o finansach publicznych podanym wzorem. Na to wpływają wydatki dochody, wydatki majątkowe, spłata obsługa długu i z wyliczenia na rezerwy celową wylicza się nie mniej niż 0,1%, natomiast na rezerwę celową zarządzaniem kryzysową nie mniej niż 0,5%. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 milionów złotych. Chodzi tutaj o to, że w ciągu roku, jeśli zachodzi konieczność, pozyskania większych środków w danym roku budżetowym, rada przyzwala burmistrzowi na zaciągnięcie kredytu w danym roku, który musi być spłacony do końca roku, danego roku budżetowego. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę dla spółki gminnej w wysokości 2 403 263 tysiące. Spółka gminna, zaciągając pożyczkę, gmina udzieliła poręczenia dla spółki i w ciągu roku kwartalnie środki to są uwalniane i przekazywane na inny rodzaj wydatków. Upoważnia się burmistrza Ozimka do zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 milionów złotych, dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W związku z konfliktem zbrojnym w miesiącu marcu 2022 roku wyszła ustawa, która upoważnia burmistrza dokonywania zmian między działami, nawet zarządzeniem burmistrza. Upoważnia się burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału w danej grupie wydatków z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. W naszej gminie praktykowane jest lokowanie środków lokat overnight, czyli lokat nocnych. I udzielania pożyczek z budżetu do kwoty, upoważnia się burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 100 tysięcy złotych. To dotyczy udzielania pożyczek dla stowarzyszeń, jak nie w tym roku udzieliliśmy stowarzyszeniom pożyczek. Dziękuję za wszystko.
Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, bo 1 900 000 ma iść na rewitalizację dworca kolejowego, tak? Jeszcze były pieniądze przeznaczone przed tym, przed wyborami.
Milion 890 to był Polski Ład i środki dotacja, reszta środki własne.
A też tam była mowa o jakiejś modernizacji węzła ciepłowniczego, czy coś tam na kwotę?
Chciałam właśnie powiedzieć, że planujemy autopoprawkę na przyszłą, przed sesją prowadzić, ponieważ otrzymaliśmy kwotę 4,5 miliona Polskiego Ładu na modernizację węzła cieplnego. Na drugą transz, drugi etap powstańców śląskich w kwocie, zaraz powiem dokładnie, 9 milionów 050 na Korczaka, tak, 200 tysięcy. No i w autopoprawce jeszcze planujemy dokonać uaktualnienia środków otrzymanych na kałuży leśną, ponieważ w pierwotnej wersji były to kwoty inne. Po przetargach, po podpisaniach umowy. To uaktualniamy i uaktualniamy też w autopoprawce modernizację oświetlenia, ponieważ przed sporządzeniem projektu nie byliśmy w stanie określić, jaka kwota będzie w tym roku wykonana, jaka w przyszłym. A jest to promesa, więc to uaktualniamy w budżecie przyszłego roku. I oprócz tego wprowadzamy 25 tysięcy wcześniej na złożony wniosek na modernizację chodników. Modernizację chodników i dla Grodzica też na wniosek. Tak.
Panie burmistrzu, to remont tej ulicy Powstańców Śląskich to będzie kontynuowany aż do samego końca, aż do, tutaj do przejazdu kolejowego, tak?
Tak, zgadza się. W pierwszym etapie kończymy na wysokości właściwie kościoła. Drugi etap rozpoczyna się od firmy KS i kończy się na przejeździe kolejowym na ulicy Danieckiej już.
Także to będzie kompleksowo zrobione w 2024 roku, tak? Czy...
Koniec jest zaplanowany, umowy, rozliczenie do połowy nawet chyba 2025. Także my, przed nami jest zorganizowanie...
Prowadzone są przedsięwzięcia na 25.
Tak jest. W pierwszej części dotacja, w drugiej części w roku 25 część naszych środków. W przyszłym roku mamy możliwość na początku rozstrzygnięcia, podpisania umowy i po zakończeniu pierwszego etapu przechodzimy płynnie do drugiego.
Burmistrzu, tutaj jest, jak jest zjazd na ten ciepło, jak do tego Millerhofa, jak się zjeżdża, tam jest tak to zdegradowane, takie dziury tam są, że tragedia. Także mówię, że tutaj będziemy mieli piękną drogę, nie? Później ten okres oczekiwania i żeby znowu tam nie wkładać pieniędzy, żeby to jakoś tam doprowadzić do swojego stanu używalności, nie? Czy to firma zrobi, czy...
Jeżeli mogę tylko dopowiedzieć w części dotyczącej dokumentacji projektowej, którą radni mogą zobaczyć w rozdziale 616, przedłużyliśmy tam ponad 200 tysięcy złotych, chcielibyśmy także przeprowadzić projekt ulicy Technicznej i fragmentu ulicy Ciepłowniczej, ten, który jest najbardziej zdegradowany w tej chwili. Tam po prostu parametry tej drogi nigdy nie przewidywały takiego ruchu kołowego, który odbywa się dzisiaj, ani nawet tego, który odbywa się z betoniarni, która jest zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Ciepłownicza i Techniczna. Przygotowujemy się, że takie zlecenie projekt albo będzie wymagał przetargu, jeżeli kwota przekroczy 150 tysięcy, ale to będzie najbliższe wyzwanie w tym terenie. Zaprojektowanie tej drogi, a nawet przeznaczenie tego rodzaju inwestycji znowu do rządowego programu rozwoju dróg na lata kolejne, 25-26.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Myślę, jeśli chodzi o tą drogę Powstańców Śląskich, bo mieliśmy parę lat temu problem z tym pierwszym rozjazdem kolejowym po Hucie Łapany, który z wielkimi problemami został naprawiony, ale został drugi właśnie, który jest na odcinku właśnie tej ulicy Powstańców Śląskich. I teraz pytanie jest takie, czy jest już jakieś porozumienie, żeby nie było przepychane, że to powiat, że to kolej i tak dalej. Czy przy tej inwestycji naprawy, remontu tej drogi ustalone, uzgodnione jest też likwidacja tej pozostałości tego starego rozjazdu kolejowego? w tej umowie.
Mogę tylko potwierdzić, że na pewno nie potwierdzaliśmy, bo mówimy teraz już o odcinku końca ulicy Powstańców, a właściwie wjazdu na ulicę Daniecką. Potwierdziliśmy z PLK, że na pewno nie jesteśmy w stanie wyegzekwować likwidacji tej części torów, ale od naprawionej części torów do naszego pasa drogowego ulicy Powstańców zostanie położona nowy dywanik asfaltowy na etapie drugiego etapu. Czyli właściwie wyjeżdżając z ulicy Powstańców Śląskich płynnie będzie można wjechać na ulicę Daniecką i myślę, że największym problemem, staraniem naszym będzie prośba o remont ulicy Kolejowej, która dzisiaj od mostu kolejowego aż do przejazdu jest w najgorszym stanie budowlanym. Dlatego jest już takie uzgodnienie pomiędzy PLK, że ten fragment od torów, które dzisiaj na nim jest ustawiona rogatka w tej części, w której już PLK wykonało na głównej linii naprawę, ta druga część będzie również dokonana naprawa od końca naszego projektu po już części działki, która jest własnością PLK na etapie drugim Powstańców Śląskich.
Burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo dzisiaj się rząd zmienia, ma się zmienić finansowanie z tego, co żeśmy słyszeli w kampanii wyborczej. Czy ma już pan burmistrz jakieś informacje, czy subwencja oświatowa się zwiększy, czy jak to ma wyglądać, bo zawsze było mówione przez te lata, że samorządy były, ilość finansowania w samorządach była pomniejszana. Czy już gdzieś tam w kuluarach, gdzieś może pan burmistrz, jak się z kimś spotykał, czy coś słyszał, że będzie jakieś zmienione finansowanie, że w tym budżecie na utrzymanie tych szkół, przedszkoli, żłobków dostaniemy więcej pieniędzy, będzie wtedy więcej pieniędzy na inwestycje? Bo teraz tak jak tutaj widzimy, inwestycje to są milionowe. Nawet ten wkład, te 10% przy tych ilościach, to już jest też bardzo dużo pieniędzy. To jest 500-600 tysięcy. Czy może pan burmistrz ma jakąś informację, że ten budżet może wpłynie więcej pieniędzy państwowych?
Znaczy tak jak tutaj pani skarbnik przedstawiła w dokładnych liczbach, może za chwilę jej przekażę jeszcze głos, obecna subwencja oświatowa wzrosła w stosunku do roku 2023 i to jest około kwota 2,5 miliona więcej. Natomiast już myślę pierwszych informacji, które może komunikować rząd, prawdopodobne jest na pewno zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli. Te zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska podwyżki 30% będą miały na pewno przełożenie na budżet JST w całej Polsce, więc spodziewamy się, że skoro rząd taką obietnicę da, to także takie zapisy pojawią się budżetowe, a skoro się pojawią budżetowe, to także pojawi się zwiększenie tej subwencji oświatowej. Nie wiemy tak naprawdę, w jakim procencie to zwiększenie zostanie przekazane do JST. Możemy co najwyżej mówić, że w proporcji pomiędzy tym, co już otrzymaliśmy, a tym, co zostanie wyliczone jako część wynagrodzeniowa, nie wiemy jeszcze też, w jakiej jakości może być budżet, więc tutaj też może przez najbliższe kilka tygodni premier i minister finansów powiadomić dopiero społeczeństwo, w jakiej kondycji jest budżet i czy te podwyżki będą od 1 stycznia, czy są możliwe w ogóle i w jakiej części podzieli się już z nami obowiązkami, bo ta subwencja oświatowa, którą my mamy zapisaną, jest rozdzielona na wydatki tylko te, które znaliśmy na etapie, kiedy budowaliśmy projekt, więc jeszcze kilka na pewno przed nami niepewnych informacji, a zapewnienia już zostały przez premiera zapowiedziane i w kampanii, i teraz już po wyborach. Liczę, że pani skarbnik dostanie proporcjonalnie 30% całe na podwyżki.
Proszę pani skarbnik. Może ja troszkę cyfrowo powiem. Na wstępie z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu pierwotną wersję otrzymujemy z ministerstwa, jakie możemy przyjąć środki subwencji czy udziałów. Więc subwencja oświatowa wzrosła w projekcie budżetu o 19%, 19,21, wyrównawcza o 31%. No i tutaj niespodzianka, chociaż troszkę obawiamy, subwencja równoważąca, którą żeśmy otrzymywali na poziomie 90 tysięcy, 97. Na ten rok budżetowy dostaliśmy 915 tysięcy, więc to było tak niepokojące. Zadzwoniłam do ministerstwa, bo to nie sztuka wprowadzić po stronie dochodów i wydatków, a potem nam zabiorą. Pani odpowiedziała, że tak nam wyszło z wyliczeń, a obowiązek mamy wprowadzić zgodnie z informacją z ministerstwa i jest wprowadzona kwota 915 tysięcy. Oby nie była zmniejszona do 90. No, a jeżeli chodzi o udziały, udziały od osób fizycznych wzrosły o 39%. W 2023 roku mieliśmy 13 961 506 zł. Obecnie mamy na 2024 rok 19 432 633 i od osób prawnych mniej jest, ale niewiele mniej, o 100 116.
Dziękuję. Proszę, radny biskup.
Do rzeczy. Chyba nie. Panie burmistrzu, bo jest teraz taka zmiana rządów i będzie nowy rząd. Czy ten fundusz Polski Ład, on będzie dalej utrzymany? Czy są jakieś prognozy? Czy będzie likwidowany? I czy coś wiemy na ten temat, jeśli chodzi o ten Polski Ład? Bo to było z poprzedniego rządu, czy on będzie utrzymany? Że tak powiem.
Jeżeli dobrze rozumiem, Polski Ład to jest efekt i produkt dobrej zmiany, a skoro dobra zmiana dzisiaj kończy swoją zmianę i wchodzimy na właściwe tory prowadzenia i rządzenia, to jestem przekonany, że polskie łady trzeba będzie zakończyć, trzeba będzie je podliczyć. Prawdopodobnie także wielkość zadłużenia, które powstała pozabudżetowa z tego tytułu, bo część tych pieniędzy promesy jakby wypłaca BGK i nie są one bezpośrednio rejestrowane budżetowo, więc na pewno pewien etap mamy za sobą polskich ładów, czy to były inwestycje strategiczne, czy ochrony zabytków, czy jakieś inne. Liczymy na pewno na kontynuowanie projektu rządowego rozwoju dróg, który jakby po które pieniądze i środki sięgała gmina przez ostatnie lata. Udało nam się 2 lata temu sfinansować dzięki dotacji ulicę Dębową w Ozimku. Kolejne lata to są tylko duże projekty na Powstańców Śląskich, milionowe inwestycje, więc liczymy na to, że to zostanie u wojewody zatrzymane, bo to naprawdę dawało duży krok. To były nawet pewne kamienie milowe, które można by nazwać te inwestycje. Bardzo dobrze, że pojawiły się także wydatki inwestycyjne i to wydatki na remonty, bo to są przede wszystkim wydatki bieżące, a tych pieniędzy zawsze mamy jak najmniej, żeby wydawać na remontowanie. W tej chwili akurat 3 odcinki w Ozimku będą remontowane, Kałuże, Leśna i Korczaka. To też panią skarbnik bardzo cieszy, że ona nie musi zabezpieczać środków, a pieniądze przychodzą z zewnątrz jako dotacja i też na dobrym poziomie finansowania one są. Natomiast Polskie Łady myślę, że trzeba już schować pomału pomiędzy książki. Ja liczę na to, że rząd skutecznie odblokuje krajowe programy odbudowy. Mamy zapewnienie, że ta pierwsza transza 5 milionów zaliczki trafi jeszcze w tym roku do Polski. To jest i tak 1/12 i czekamy na kolejne 55 milionów które euro trafią z KPO. Wtedy będziemy mieli szansę na pokazanie ciekawych projektów, co gmina chciałaby realizować, ale na pewno w środkach i funduszach europejskich także możemy upatrywać już te miliardy, o których mówimy tutaj, które Polska dalej ma zablokowane, a które od roku 2021 fizycznie mogły już trafiać by do JST i do Polski.
Proszę, panie radny.
To mam teraz taką, znaczy refleksję, może powiem taką ogólną budżet naszego kraju. Bo jak wiemy z doniesień medialnych, doniesień posłów, co niektórych, którzy już są zaangażowani, że tak powiem, w konstruktywne kontrolowanie wydatków poprzedniej ekipy rządzącej, mam tu na myśli lokowanie potężnych sum pieniędzy w różnych fundacjach, ukryte, nazywamy to po prostu długim budżetem. I jeżeli będą drążyć skałę, komisje, kontrole będą przeprowadzane, jak to powiedział Donald Tusk, który będzie premierem za chwilę, jak otworzymy ten kamień, a tam będzie pełno robactwa, czy te pieniądze, które są poza budżetem, nie wprowadzi to jakiegoś pewnego chaosu w strukturach budżetowych kraju? Mam to na myśli, czy to nie uderzy rykoszetem w samorządy? Taki stan, jak zostaną po prostu budżet, który będzie budżetem, że tak powiem, wprawi co niektórych w szok. Czy my nie dostaniemy rykoszetem, jeśli chodzi o budżet? Czy ma to jakiś wpływ na działanie samorządów? Dziękuję.
Proszę, ja mogę ostrożnie tylko powiedzieć, że na tą chwilę jesteśmy beneficjentem promesy. I tak naprawdę, czy z tej promesy zagrożone jest finansowanie tych projektów, na które gminy i OTST otrzymywały dotacje, trudno powiedzieć. Wydaje się, że te pieniądze z BGK to są pieniądze dłużne i państwo musi gdzieś je gwarantować, a ponieważ BGK jest bankiem rządowym, myślę, że tutaj ich upadłość nie jest jakby możliwa, natomiast no, jak rozumiem, chyba zostanie grubą kreską odcięte finansowanie Polskich Ładów i programów finansowanych przez Promesę i przez BGK. Na pewno te pieniądze, patrząc makroekonomicznie, wrócą do państwa, bo przecież państwo w tym wszystkim będzie miało swój udział 23% VAT-u. Koniunktura w gospodarce przy tych kilkudziesięciu miliardach także powoduje, że te pieniądze wracają przez pracowników, przez konsumpcję również do państwa, więc ja zakładam, że w jakimś stopniu te programy nie zostaną ani drastycznie odcięte, ani nie zostaną zabrane, natomiast na pewno w jakimś stopniu państwo będzie musiało rozliczyć, ponieważ to są pożyczone pieniądze i w tej chwili akurat myślę, że będzie zakończony ten proces, że pozabudżetowo państwo udziela takiego rodzaju finansowania podwójnego.
Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę, radna Musiał.
Odnośnie ulicy Leśnej, czy chodzi o ulicę Leśną w Ozimku, która jest przewidziana do remontu i na jakim etapie to ma być remont?
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Przekazaliśmy już formalnie plac budowy. Wygrała to firma przetarg OLS. No i od wjazdu od ulicy Wojewódzkiej DW463 do skrzyżowania z tym łącznikiem, nie wiem, czy to ulica nazywa Bukowa, dobrze mówię? Frezujemy asfalt, dajemy nowy dywanik, przekładamy kostkę brukową i układamy krawężniki. Generalny remont ulicy Leśnej. Z Poboczan.
Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tego projektu uchwały nie będziemy głosować, to... Mamy... Także tego projektu nie przegłosowujemy. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku numer 9. To jest w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Proszę pani skarbnik.
Szanowni radni, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2024-2035. Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej na 2024. Dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za rok 2021-2022, wartości planowane na koniec trzeciego kwartału 2023 oraz wytyczne ministra finansów dotyczące założeń makroekonomicznych. Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy na lata 24 i lata następne zostały uwzględnione dane zaprezentowane do roku 2035 i dlatego, że w tym roku planowana jest ostatnia spłata zadłużenia, czyli podwyższenia kapitału do spółki zgodnie z podjętą uchwałą Rady w styczniu roku 2023. To jest kwota 556 700 zł. Cała wieloletnia prognoza finansowa opracowana jest, wszystkie dane zostały przeliczone zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi do tego roku 2023. Ujęte są w niej wszystkie dochody bieżące, majątkowe, wydatki bieżące, majątkowe, źródła powstawania dochodów, czyli podatek od nieruchomości, dotacje, subwencje, udziały od osób fizycznych oraz wydatki bieżące, wydatki majątkowe. W wieloletniej prognozie finansowym uaktualniono spłatę zadłużenia gminy, wykupy obligacji, spłaty, obsługę długu, czyli odsetki, przeliczone zostały odsetki do ostatniego roku spłaty do roku 2031 zgodnie z obowiązującym WIBOR-em. W roku 2023 mieliśmy planowaną spłatę długu w kwocie 1 410 000 i tak do tego poziomu dostosowano, przeliczając z roku na rok szczegółowo te odsetki. Zadłużenie gminy na rok również jest pokazane w wieloletniej prognozie finansowej na poszczególne lata. Na dzień 1 stycznia 2024 jest to kwota 20 milionów złotych. Oprócz tego wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również załącznik numer, to był załącznik numer 1, natomiast w załączniku numer 2 przedstawione są przedsięwzięcia ujęte do realizacji, czyli są to zadania, w szczególności zadania inwestycyjne, które planowane są do realizacji w roku budżetowym i w latach następnych. Oprócz tego w wieloletniej prognozie finansowej upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku wieloletniej prognozy finansowej z tytułu umów, których Rada upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Czyli są to w szczególności zadania statutowe, które są niezbędne do utrzymania ciągłości jednostki. Są to w szczególności media, energia, prąd, pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie odpady, gospodarka odpadami, czyli zadania, które są niezbędne do działania jednostki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Tej wieloletniej prognozy finansowej też nie głosujemy. To będziemy głosować na sesji.
Jak budżet,
tak samo i to. Przechodzimy teraz do projektu uchwały zawartego w druku nr 10. To jest w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. Proszę pani.
Szanowni radni, grudniowa zmiana budżetu polega przede wszystkim na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 271 429 zł 10 groszy. W związku z kończącym się rokiem budżetowym zachodzi konieczność analizy realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie dochodowej zwiększamy dochody o kwotę 670 714 zł w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie wykonane dochody wykraczają poza dochody zaplanowane, czyli oto wykonane dochody są większe od planu, a w szczególności to dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych oraz dochodów nieprzypisanych. Zmiana ta znacząco wpływa na poprawę wskaźnika artykułu 243 ustawy, czyli na poprawę relacji oraz nadwyżki operacyjnej wynikającej z artykułu 242. Ponadto wprowadzamy kwotę otrzymanej dotacji od wojewody na zadania. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy umowy do podpisania przez Ośrodek Integracji Pomocy Społecznej w zakresie wspierania rodziny. Corocznie jest to podpisywanie umowy w miesiącu grudniu na asystenta rodziny. I tą kwotę również wprowadzamy do budżetu po stronie dochodowej i wydatkowej. Natomiast zmniejszenie dochodów o kwotę 399 285 zł związane jest szczególnie z dostosowaniem wprowadzonych kwot dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zawartych ostatecznie umów i przeprowadzonych przetargów. Dotyczy to ulicy Leśnej, Kałuży i Korczaka. realizacja tych inwestycji będzie, to są wydatki bieżące i będą realizowane w roku 2024. Po stronie wydatkowej dokonano zmniejszeń, zwiększeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach, które są realizowane zadania bieżących i majątkowych w roku 2023. Nadwyżki planu na zadaniach zakończonych przemieszczono na zadania, gdzie były po prostu widoczne niedoszacowania i niedoszacowania wydatków. Zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych wskazują na realizację tych zadań w następnym roku budżetowym. I szczegółowe dane zawarte są w poszczególnych załącznikach do uchwały, do projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Głosuję. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 10? 2 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaprojektowaniem, zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 10? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do projektu uchwały zawartego w druku nr 11. To jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę pani skarbnik.
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej w roku 2023, jest to też ostatnia zmiana tego roku. Dostosowano w wieloletniej WPF-ie zmiany dokonane w projekcie uchwały budżetowej. Ponadto zadania, które są przeniesione na rok, do realizacji następny rok, również zostały pokazane w przedsięwzięciach kwoty przeniesione z roku 2023 do realizacji 2024. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 11? 2 głosy za. Dziękuję.
Komisja Oświaty, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku nr 11? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy punkt pierwszy. To jest zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 18 grudnia 2023 roku. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres od czerwca 2023 roku do listopada 2023 roku. Czy radni zapoznali się z tymi uchwałami? Proszę, radny biskup.
Takie pytanie, czy w punkcie, jeśli chodzi o statuty SOET, gdy nie było tam ustalone, że tą sprawą zajmie się już nowa rada? A tu jest zapisane, że w pierwszym kwartale jest. Jak to technicznie to wygląda?
Czy tak jak radni może pamiętają, projekt jest projektem autorskim, wynikającym troszeczkę nawet z interpelacji jednego z radnych. Tak jak sobie obiecaliśmy, do końca marca nie przewiduję żadnego projektu na komisję, a gdyby miały być jakieś procedury, to musimy się umówić, że omówimy sobie je częściowo na zebraniach wiejskich, w których to dokonywać będziemy wyboru sołtysów. Tym bardziej, że dzisiaj ustawa obliguje nas do tego, że jeżeli chcielibyśmy zmienić zapisy statutu, to najpierw także przeprowadzamy konsultacje w sołectwach. Jakby dopóki ustawa tego nie zmieni, to będziemy i tak gdzieś w zebraniach wiejskich sygnalizować, czy takie zmiany zebranie wiejskie akceptuje i można to sobie omówić cząstkowo na zebraniu wiejskim, przenieść później na porady komisji. Myślę, że przed kwietniem nie wrócimy na pewno do tematu.
Panie burmistrzu, bo to mam pytanie takie, bo tutaj mówił burmistrz o zebraniach w sołectwach. To one będą, odbędą się sprawozdawczo-wyborcze w pierwszym kwartale, tak?
Jeżeli możemy tak naprawdę coś powiedzieć pewnego, to kadencje sołtysów są równe kadencji radny, Rady Miejskiej. W naszym przypadku właściwie to zmieniło ustawa, której radni kadencję kończą z końcem kwietnia I tak naprawdę, jeżeli możemy sobie coś zaplanować, to co najwyżej po pierwszej turze wyborów, że będziemy sobie mogli wyznaczyć już dopiero zebrania wiejskie z wyborem sołtysów, czyli gdzieś w drugiej części kwietnia albo w końcu kwietnia moglibyśmy sobie pomału gdzieś tam planować takie zebrania zdawczo-wyborcze. Natomiast jeżeli radni sołtysi uznają, że jeszcze jakieś spotkanie w pierwszym kwartale jest potrzebne dla określenia czegoś, to jak najbardziej mogę zostać też zaproszony lub możemy w tym uczestniczyć. Natomiast normalnie myślę, że te zawsze wyborcze mogłyby nastąpić w drugiej połowie kwietnia, krótko po pierwszej turze wyborów.
Panie burmistrzu, no jak najbardziej, bo nie wiadomo, nie mamy jeszcze nawet daty ustalonej wyborów, nie? Może to być koniec kwietnia, nie? To są czy te... No. No nie wiem, jest 7, 14, 21. Takie są...
Pan burmistrz, później musi być druga tura, więc 7, 21 pasuje, bo jeszcze jest ten czas na opisanie wyników.
Ale czy te daty nie powinny być przedstawione w styczniu wyborów?
Refleksja znowu.
Refleksyjny jesteś.
Odnośnie tego pierwszego punktu, jak człowiek, no to się podróże kształcą, uczestnictwo i tak dalej, gdzie wykonanie wniosków. To znaczy, gdzieś człowiek jeździ i widzi, jak to gdzie indziej coś robione i można wnioski wyciągać i można przedłożyć na swój własny grunt. Chciałbym powiedzieć, wcześniej mówiłem, w tym biegu uczestniczyłem i to była bardzo fajna sprawa, że odbył to MOSI w Opolu i można byłoby zrobić coś takiego, że organizacje biegowe, taki Team jest Team Ozimek Biegam, bo lubię, które są zrzeszone tutaj w Ozimku, albo w naszej gminie właściwie, mogłyby jakoś, jako w pewien sposób współpracować, jeszcze Kategię Kozica z Mosinem, w wypracowaniu jakiejś właśnie formuły typu zawody biegowe, Pagu Race, to jest wiadomo, to jest poza Mosinem, ale taki właśnie bieg, który był bieg mikołajkowy i bieg ten świetlika, to są, były cykliczne imprezy, więc w tym roku nie było mikołajkowego. I wydaje mi się, że Mosin mógłby partycypować w takim projekcie. Znaleźć sponsorów, udział np. Lasów Państwowych i tak dalej, i tak dalej. Jest to dobra impreza, inicjatywa, która propaguje zdrowy styl życia i Nordic Walking na przykład też, żeby można było rozpowszechnić. I wydaje mi się, że nie tylko skupiać się na tej piłce, ale rozszerzyć działalność w tym momencie, jeśli chodzi o Mosin. To można byłoby tam jakoby wrzucić w temat na przyszły rok dla Mosinu, tak mi się wydaje. Dziękuję.
Panie radny, ja myślę, że od tego jest dyrektor Mosiru, który, tak jak pan zauważył, zajmuje się tylko piłką nożną i czekamy na jakieś inicjatywy. No nie, no ale w większości. Także myślę, może pan radny porozmawiać z dyrektorem Mosiru i mu to zaproponować. I w następnym roku, czy będzie to jakoś w harmonogramie imprez organizowanych przez Mosir, bo teraz pan nas namawia, ale my nie będziemy się spotykać z panem dyrektorem i przynajmniej ja nie mam, i będę mu proponował jakieś biegi czy coś takiego. No. No ja nie, no ja wiem, ja to jak najbardziej rozumiem, bo pan tutaj wkomponował Kozice, tutaj Mosir, tutaj tego, także no mówię, chcecie się spotykać i rozmawiać jak najbardziej. Proszę, panie burmistrzu.
Bo może mój głos będzie takim pomostem pomiędzy wypowiedzią radnego i przewodniczącego. Już niebawem ogłoszamy konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczących realizacji zadań z zakresu sportu. Jeżeli w ramach rozstrzygnięcia komisja, która będzie oceniała te zadania, jakby ani wnioskodawcy nie złożą takiego pomysłu na realizację biegu mikołajkowego w przyszłym roku, zobowiążę dyrektora do tego, aby wpisał to sobie w planie pracy albo w okolicy 6 grudnia na terenie gminy Ozimek taki biegnik kołkowy został zorganizowany tak jak wzorem lat poprzednich, na terenie szkoły z udziałem dzieci i przygotujemy na pewno powrót do tego wydarzenia, ale mówiąc wprost, chcemy oddać to stowarzyszeniom. Stowarzyszenie wcześniej jakby proponowało mieszkańcom dwa takie biegi, bieg Świetlika i bieg Mikołajkowy. W tym roku zorganizowany był jeden ze względu na środki finansowe, które w tym roku były pomniejszone. Stowarzyszenie oczywiście otrzymało ode mnie zaproszenie, że może zwrócić się do MOSIR-u w kwestii finansowania tego drugiego biegu. Myślę, że tutaj jeżeli kłopotem były kwestie finansowe, to na pewno jesteśmy w stanie to zorganizować za rok z budżetu jednostki MOSIR. Jeżeli kwestie organizacyjne zawiodą, to na pewno także MOSIR tutaj przejmie tą odpowiedzialność w roku 2024.
Dziękuję panie burmistrzu za wyjaśnienie. Proszę, radny biskup.
Żeby nie było, że ja tam chcę dokładać jakiejkolwiek pracy dla dyrektora MOSIR, bo jak ale jak państwo zauważyliście, przed pandemią w naszej gminie bardzo pięknie funkcjonowała inicjatywa Polska Biega. Pan Jan Kamiński też był głównym liderem tego, może nie wiem czy pomysłodawcą, ale bardzo się angażował w to. I była też klasa Open, była od podstawówki pierwszych klas do klasy Open, gdzie miałem brać udział kilka razy w tym. I czy by nie można było do takiej formuły wrócić, że pamiętam, autobusy, autogary tam zwoziły te dzieci do Grodźca, bo na boisku w Grodźcu to było. Bardzo fajna przestrzeń do biegania i wydaje mi się, że dla tych dzieci byłoby też to dobre. To w okolicach maja to było ciepło właśnie robione. A to już na przyszły rok to będzie nowy władze, że tak powiem.
Znaczy, mamy na pewno kilka propozycji dla biegających i dla mieszkańców gminy Ozimek i naszych gości z zewnątrz. Takim nowym wydarzeniem, które cyklicznie już teraz trzeci rok się odbywa, jest festiwal sprintu organizowany na obiekcie szkoły numer 3. Myślę, że także plany rewitalizacji obiektu numer 1 pozwolą także na rozruszanie młodzieży naszej dzieci łącznie z zawodami międzyszkolnymi, zawodami na poziomie powiatowym. Propozycje są jak najbardziej zasadne. Przypomnijmy się także i panu Kamińskiemu, aby gdzieś ten temat mógł uruchomić, ewentualnie przypomnieć nam, gdzie i w którym momencie ten program przestał być funkcjonalny. Myślę, że takie wydarzenia albo w obszarze szkolnym, albo w obszarze MOSIR-u będziemy mogli dedykować do realizacji.
Dziękuję panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania? W tym temacie nie ma. Przechodzimy do następnego, trzeciego punktu. Jest to sprawozdanie z prac komisji za 2023 rok. Nie wiem, czy będziemy czytać, No to dobrze, to proszę przewodnicząca Komisji Oświaty.
Ja zaczynam. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za 2023 rok. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w 2023 roku od stycznia do grudnia odbyło 9 spotkań, stan na listopad. Na posiedzeniach komisji opiniowaliśmy przedstawione projekty uchwał, zgłaszaliśmy wnioski, zapoznawaliśmy się z informacjami, nad którymi pracowały inne komisje oraz wypracowywaliśmy własne stanowiska. Frekwencja członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w posiedzeniach komisji w 2023 roku przedstawia się następująco. Barbara Starzycka, przewodnicząca, ilość posiedzeń 9 i uczestniczyła w 100%. Pani Urszula Musiał, zastępca przewodniczącej, uczestniczyła w 8 posiedzeniach w 88,9%. Pan Marceli Biskup, członek, uczestniczył w 9 posiedzeniach, 100% obecność.
Pan Krzysztof Kleszcz, członek, uczestniczył w 6 posiedzeniach, 66,7% uczestnictwa, obecności. Tadeusz Markulak, członek, uczestniczył w 9 posiedzeniach i w 100% obecności. Komisja w 2023 roku wypracowała następujące stanowiska i wnioski. Luty. Informacja na temat opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w gminie. Promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców. Marzec. Ocena funkcjonowania żłobka samorządowego plus filii w gminie Ozimek. I był tu wniosek. Wniosek o remont w 2 salach na piętrze budynku żłobka, wymiana oświetlenia, wymiana podłogi, malowanie ścian. Kwiecień. Informacja polityki gminy w zakresie nagradzania za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Maj. Ocena przygotowania planu placów zabaw i innych obiektów sportowo-rekreacyjnych do sezonu wiosenno-letniego i bezpieczeństwo ich użytkowania. Czerwiec. Ocena perspektywicznego rozwoju gminy w dziedzinie sportu, rekreacji i sportu. I jest tu wniosek o opracowanie przez MOSiR strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Ozimek na najbliższe 5 lat. Wrzesień. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej. Październik. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024. Z uwagi na brak boiska trawiastego w zespole szkolno-przedszkolnym w Grodzcu, komisje wnioskują o modernizację istniejącego boiska sportowego oraz o budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku. Listopad. Ocena funkcjonowania instytucji kultury w gminie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych podczas swoich posiedzeń współpracowała z pozostałymi komisjami. Dziękujemy za owocną współpracę oraz zaangażowanie, jak również dziękujemy burmistrzowi, pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Dziękuję. Podpisała się przewodnicząca Barbara Starzycka. Tak, przegłosujemy od razu, bo żeby to było już, mogło przejść na sesji. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do sprawozdania? Nie widzę. Proszę, Komisja Oświaty, kto jest za przyjęciem sprawozdania? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przechodzimy do sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2023 roku od stycznia do grudnia odbyła 13 posiedzeń, stan na listopad. Na posiedzeniach komisja rozpatrzyła 5 skarg oraz 1 petycję. Opiniowała przedstawione projekty uchwał, wypracowywała stanowiska oraz zapoznawała się z informacjami, nad którymi pracowały inne komisje. Frekwencja członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach komisji w 2023 roku przedstawiła się następująco. Leszek Jaremko, przewodniczący, ilość posiedzeń 8, procentowo było to 61,5%. Tadeusz Markulak, zastępca przewodniczącego, ilość posiedzeń 13, 100%. Adam Kuboń, członek, uczestniczył w 13 posiedzeniach, 100%. Wykaz skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych przez komisję w 2023 roku. Skargi. 8 grudzień 2022 roku. Skarga z dnia 7 grudnia 2022 roku na burmistrza Ozimka w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem w zakresie udostępniania zbiorów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr 56/522/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie załatwienia skargi. 18 grudzień 2022 rok, skarga z dnia 18 grudnia 2020 roku na działalność burmistrza Ozimka wobec organizacji Stowarzyszenie Akces. Uchwała nr 56 łamane przez 521 przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 stycznia 2023 rok w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 6 luty 2023 rok, skarga z dnia 2 lutego 2023 roku na działalność burmistrza Ozimka wobec organizacji Stowarzyszenie Akces. Uchwała nr 57 łamane przez 538 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 29 sierpień 2023 rok, skarga z dnia 25 sierpnia 2023 roku na działalność dyrektor SP3 w Ozimku. Uchwała nr 65 łamane przez 625 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2023 roku w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania. 23 październik 2023 rok, skarga na przewodniczącą Rady Miejskiej w Ozimku. Uchwała nr 66 łamane przez 648 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości. Petycje. 16 listopada 2023 roku. Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Spacerowej i Zielonej w miejscowości Krasiejów. Uchwała nr 67 łamane przez 657 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dziękują za możliwość wymiany doświadczeń, współpracę z radnymi Rady Miejskiej w Ozimku, burmistrzami, panią sekretarz, panią skarbnik, mecenasem Urzędu Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz pracownikami Biura Rady Miejskiej. Podpisał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leszek Jaremko. Czy są jakieś pytania do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosują członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z członków jest za przyjęciem sprawozdania przedstawionego przez przewodniczącego? Dwa głosy za, jednogłośnie. Dziękuję. Skończyliśmy punkt trzeci. Nie, no to zrobimy sprawy różne i po sprawach różnych zakończymy. Jedna komisja będzie miała przerwę, a ten. Przechodzimy do punktu czwartego, sprawy różne i organizacyjne. Nie widziałem. Radny biskup.
Tematy sportowe, jeszcze jeden temat. Tutaj chcę Tadeuszowi, radnemu Matkulkowi też tutaj podziękować za zaangażowanie się, jeśli chodzi o ten turniej tenisa stołowego w Krasiejowie. Nie wiem, czy radny Polaczek też tam partycypował w tym, nie partycypował? Syn właściwie, tak. I tutaj sygnałów, jakie tutaj do mnie dochodzą, czy nie byłaby rozważana kwestia jakoś rozdziału, bo to uzawadawia się chyba powoli, profesjonalizuje się ten turniej. Czy macie jakieś tam sygnały, żeby to podzielić jakoś i na przyszły rok znaleźć inną formułę jakąś, czy macie jakoś podział na amatorów i typowych zawodowców, jak to będzie wyglądało technicznie?
Już w tym roku była taka próba, że wzięliśmy tak zwanych amatorów i zawodowców, ale to byli chłopcy naprawdę z trzeciej ligi, nawet ten co wygrał, to był z drugiej ligi gdzieś tam był.
Klub Rzemoślice, druga liga. Marku Moliński, trzecie miejsce, tak. Trenuje 5 razy w tygodniu,
tak.
We Wsząsowicach i na Gwardii Opolem i wszyscy nie grać.
Także panie radny, poziom był niesamowity, naprawdę. Tak. Przemek załatwił profesjonalne stoły, na których się rozgrywa nawet Mistrzostwa Polski i tak dalej, i tak dalej. W dobrej współpracy z klubie, w którym on gra. Także. O!
No.
Nie no, jeszcze mój był kiedyś taki pomysł, jak był pierwszy, drugi ten turniej, no to była też taka grupa dzieci nawet, nie tam. No ale to jest, to cały dzień to musiał być. Cały dzień. No, to jest duże było przedsięwzięcie, bo trzeba było szkołę niemalże dół zdemolować, żeby później przywrócić ją do stanu pierwotnego. No to trzeba i ludzi, trzeba i zaangażowanie. Wiecie, jak to wygląda.
Radny biskup jeszcze.
Panie burmistrzu, zima odpuszcza, że tak powiem. No i teraz radny. Jak na razie cały ten tydzień ma być w plusie, że tak powiem. I nie, jadąc nieszczęsną tą ulicą Wyzwolenia na odcinku tej nieszczęsnej dziury na wysokości banku, widzę, że już fragmenty tego, że tak powiem, tego asfaltu, postaci drobnych ziarenek już po prostu się uzewnętrzniają. I żeby mieć uwagę, jeszcze w innym miejscu jakaś dziura znowu powstała, to wszystko przesknie, żeby tam na to uwagę zwrócić. I jeszcze jedna odnośnie tej Wyzwolenia. Pozytywnym tutaj akcentem jest to, że choinki w tym roku nie są przy samej księgarni, tylko są na terenie parkingu Netto. I to jest też duży plus tego wszystkiego. Proszę? Bardzo ładnie, także jestem pełen uznania za postawienie środków sprawy w ten sposób, że to nie koliduje z rozjazdem i wyjazdem. Muszę sąsiadkę pochwalić.
Ja tylko może, jeżeli mogę dodać, to poza ulicą Wyzwolenia zastępca także bardzo mocno stara się, żeby na ulicy Kolejowej te wszystkie przecinki zostały na bieżąco odtworzone, dlatego że jest temperatura, ale niekoniecznie na to, żeby tę warstwę zakleić, i będziemy na bieżąco monitorować, żeby tam nikt sobie przypadkiem opony nie rozbił przy teraz stopniającej wodzie, tam te możliwości zagłębiania się jest, ale tam będziemy musieli to też na bieżąco monitorować.
Dziękuję. Teraz tak, oglądałem ostatni reportaż Wody Czerwone, czy Państwo oglądaliście taki reportaż, chodzi o nielegalnej utylizacji materiałów niebezpiecznych, pakowane to w tak zwanych zbiornikach, mauzerach. Jednym z takich trucicieli jest firma Nitrochem, chociaż to wszystkie to nie są opakowania, to jest kilka tysięcy opakowań, nie tylko po tej firmie. Ale do czego zmierzam? Takich punktów nielegalnych w Polsce jest bardzo dużo. I mam pytanie, czy na naszej gminie macie, panowie burmistrzowie, sygnały, że coś takiego gdzieś jest lokowane w postaci właśnie takich tych mauzerów czy innych beczek, takie składowiska albo coś podobnego w tym stylu. Dziękuję.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, w naszej gminie mamy jedno szczęście, mamy wszystkie stare kółka rolnicze w miarę zagospodarowane. Mamy mało ruder i takich obiektów niezabudowanych. To, co mówi, tak jest. To, co mówi teraz radny biskup, to tak wygląda, że jest stary budynek popegierowski po starym kółku rolniczym, 5 razy poddzierżawiany i do szósty poddzierżawca, który nie do końca jest niekiedy świadomy, co podpisuje. Podpisuje wjazd w nocy kilku ciężarówek małdzierów. Kilka ciężarówek przyjeżdża w starej stodole, w starym kółku, zostawia te małdziery i znika. Dokumenty oczywiście są przewozowe są podrabiane i później jest to osoba, jest ścigana, ten wynajmujący to pomieszczenie, który na ogół nie ma żadnego majątku, już tu nie chce wchodzić, jak to działa. My monitorujemy wszystkie większe takie obiekty i non-stop boimy się o jeden obiekt. Jest to obiekt w Delakach, między Delakami a Antoniowem. Co roku idziemy tam na kontrolę, oglądamy, co tam jest składowane w tych kontenerach. Tam jest 55 takich kontenerów i dookoła to śledzimy. Mamy tak powiedzieć, niepokój o jeden adres, a pozostałe adresy, to też bardzo duże zaangażowanie sołtysów, tutaj jeżeli coś się dzieje dziwnego, po prostu nas informują i my wysyłamy wtedy inspektora spraw kontroli terenowej.
No, panie burmistrzu, a zagrożenie tutaj na basenie nie jest takie, żeby ktoś tam jakiegoś składowiska nie zrobił?
Proszę państwa, na basenie jest... Powiem to... No mogę to bez mikrofonu?
No bez, bez. Dobrze, czy są jakieś pytania jeszcze? Ale krótkie.
Była mowa o, panie burmistrzu, o remoncie ulicy Leśnej i mam pytanie, czy to będzie przebiegało tak, jak wokół przedszkola ta będzie kruszona ta dylatacja, czy będzie położona tylko na to nawierzchnia nowa? I druga część tego pytania, czy przewidywany jest w przyszłym roku, w latach następnych przebudowa, a czy remont ulicy Sikorskiego na całym osiedlu? Dziękuję.
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, będzie frezowanie cienkiego asfaltu i na to będzie dywanik, teraz zapomniałem, chyba 8 cm jest nowy dywanik asfaltowy i będzie też tam jest taki stary chodnik, będzie przełożenie tych płyt chodnikowych. Będzie jeszcze bustowo robiona ulica Korczaka i Kałuży w roku 2024. Sikorskiego na razie nie mamy możliwości składania aplikowania o środki zewnętrzne i to byłoby koszt kilku milionów złotych. Na razie tego nie przewidujemy w ramach budżetu gminy Ozimek. Jeżeli by się pojawiły bardzo, bardzo dobre możliwości aplikowania środków zewnętrznych, nie wykluczamy takiego wniosku.
Nie wiem, jak odczytałem ten wniosek radnego, ale ja tutaj może tylko dopowiem, że jeszcze czwarty projekt był w naszym zainteresowaniu, ale to właściwie mówimy o ulicy Cmentarnej, a on jest zwyczajowo nazywany ulicą Sikorskiego, to jest ten wjazd przed policją, łącznie z tym całym terenem betonowym i tam akurat bylibyśmy w pierwszej kolejności zainteresowani przebudową, rewitalizacją tego obszaru. Mamy tam kilka jeszcze takich przestrzeni, które są właścicielskie i wspólnotowe. Musielibyśmy też ten temat jakby dograć do końca, bo w kształcie naszej działki gminnej zakres tego projektu jest ograniczony, ale to będzie pierwsza chyba propozycja, którą chcielibyśmy złożyć, czyli początek ulicy Sikorskiego, wjazd na ulicę Sikorskiego jako ulica Cmentarna, to jest w przygotowywaniu i to będzie jedynką na remonty w Ozimku. Nie wykluczam, że na pewno państwo radnym także nie najkorzystniej wjeżdża się na ulicę Dzierżona, ta ulica też już jest dosyć stara, też musielibyśmy się zastanawiać, łącznie z ulicą Lipową, która tutaj jest jedną ze starszych ulic i takie dosyć już wymagające przemyślenia, ale o ulicy Sikorskiego na pewno myślimy z początku na wjeździe.
Burmistrzu, mam zapytanie w sprawie fotowoltaiki na szkołach. Ten program już jest skończony, czy jeszcze zostało coś do realizacji?
Proszę. 6 największych instalacji zostało zrobionych, 8 instalacji mniejszych zostanie wykonanych w kwietniu i maju.
Proszę. Energii, bo teraz przeszła ta ustawa. Chodzi o naszą gminę, to my nie mamy szans, że tak powiem, technicznych uwarunkowań, jeśli chodzi o wiatraki w naszej gminie. Tam chyba do 500 metrów chyba wzrosła odległość od zabudowań, nie? Jak to wygląda na bieżąco chwilę? W tej chwili.
Proszę, panie wiceburmistrzu.
Proszę państwa, w Unii Ozimek są dwa poważne problemy. Przede wszystkim my jesteśmy w otulinie krajobrazowej borów stobrawsko-turawskich. I to nie wiadomo, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyrazi zgodę na postawienie wiatraków powyżej ściany, powyżej lasu. A druga sprawa taka jest, jeżeli w naszej gminie jest to gmina o bardzo dużym stopniu zalesienia, no ta róża wiatrów dopiero odpowiednio występuje nad drzewami. I tu mamy teraz taką sytuację, że jest to raczej mało atrakcyjna gmina z punktu widzenia inwestycji w farmy wiatrowe.
Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś sprawy w sprawach różnych? Tak, także panie Marceli, proszę coś na jutro zostawić, jak się coś panu przypomni. Także, no. A, dobrze, cieszę się. Dobrze, ja zamykam Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. My tutaj zostaniemy jeszcze, rozpatrzymy, przeczytamy petycję, bo która wpłynęła i zastanowimy się nad tym.
Dziękujemy burmistrzom.
Dziękuję panom burmistrzom, wszystkim służbom.
W razie to ja.
Ona
tam
nie jest taka dziwna.
Dobra, dobra. Ja bym prosił sołtys Sidylaki.
Już.
I tu bym prosił sołtys Sidylaki. D, D i D. Dwa razy D.
Dobra. Jeszcze jak będzie jeziorna zrobiona i te takie boki to mam. Albo i więcej. Dobrze, to jesteśmy wszyscy z Komisji Oświaty, to ja poproszę o chwilę uwagi, przeczytam plan pracy Komisji Oświaty i na tym zakończymy dzisiejsze posiedzenie. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na pierwszy kwartał roku 2024. Styczeń. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję. Drugi punkt, sprawy bieżące. Luty. Informacja na temat opieki zdrowotnej nad ludźmi niepełnosprawnymi. Sprawy bieżące. I marzec. Informacja na temat promowania zdrowego stylu życia w gminie i sprawy bieżące. I na tym nasz plan zakończymy. Kto jest za przyjęciem planu na pierwszy kwartał? Tak? przeczytam jeszcze wraz z wniesionymi poprawkami. I styczeń, opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję, sprawy różne. Luty, opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję, informacja na temat opieki zdrowotnej nad ludźmi niepełnosprawnymi oraz sprawy bieżące. I marzec, opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję, informacja na temat promowania zdrowego stylu życia w gminie i sprawy bieżące. I kto jest za przyjęciem planu na pierwszy kwartał 2024? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy za. Dziękuję. Jednogłośnie dziękuję za dzisiejsze posiedzenie. Zapraszam na sesję za tydzień.